krucie streszczenie katechezy z ubiegłej soboty. Pamiętamy, że aż trzykrotnie Jezus mówi: lubcie Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem. Jezus chce powiedzieć, że Bóg nie może być dodatkiem do naszego życia, dodatkiem świątecznym, niedzielnym, tylko Bóg chce być życiem naszego życia. Bóg chce być codziennością, w najmniejszym detalu, w szczególe chce być z nami, w nas. Dopiero to jest, dopiero wtedy przeżywamy smak wiary, smak Boga. Nie dodatek do życia, ale życie naszego życia, w naszych codziennych pracach, zajęciach. On chce być z nami, naszą mądrością, naszą mocą. Jeżeli tak nie jest, to codzienność wtedy jest dla nas udręką, cierpieniem. W moim życiu także. Ta Ewangelia przypomina mi pewną relację jeszcze kiedy byłem w poświęceniach kapłańskich, duszpasterzem akademickim na Kulu. Brak było kapłanów, więc też takich świeżych dawali na bardzo odpowiedzialne stanowiska. Kiedyś jadłem obiad z profesorem teologii moralnej, który przyjechał z Warszawy, z ATK, Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, jeszcze wtedy. I kiedy wszyscy ze słówki profesorskiej wyszli, myśmy sami zostali, on ściszonym głosem, z błyskiem w oku, mówi: wie ojciec, co nas spotkało na ATK? Na Senacie ustaliliśmy 31. niedzielę, zwykłą jako inaugurację. I nie popatrzyliśmy, jaka tam będzie Ewangelia. No, oczywiście, rzecz jasna, w togach, z łańcuchami weszliśmy, dumni z siebie, swojej profesury, do kościoła i ku naszemu zdziwieniu jest czytana Ewangelia, która sprawiła, żeśmy tak głowy pospuszczali coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, ale w pewnym momencie zaciekawiło mnie, jak tam inni moi koledzy profesorowie, ale mój bardzo nisko te głowy trzymali. Ja z ciekawości też popatrzyłem tak na studentów, jak Kościół reaguje. Oczywiście mieli roziskrzone oczy, uśmiechnięte. Czuliśmy się każdym zdaniem ubiczowani. Oczywiście ja to wtedy przyjąłem trochę humorystycznie, ale w miarę upływu lat wiem, że to był taki czyn proroczy, że Bóg tego chciał i bardzo dużo im, tym profesorom, mówił. A jeszcze trzeba dodać, że jak już po mszy świętej wychodzili, to już tacy przygarbieni, nie patrząc na uśmiechy studentów, które bardzo dużo mówiły. Dziś z perspektywy lat wiem, że Jezus, mówiąc o sobie, że w Jego osobie Bóg Ojciec dał pełnię mądrości ludzkiej, pełnię wiedzy ludzkiej, pełnię dobra, miłości, by ten świat przemieniać. Tymczasem myśmy w kościele, w seminariach i zakonnych, i niezakonnych uciekli bardziej w wiedzę niż w świętość. Wiążemy ciężary książek, artykułów, nowych publikacji. Akcent jest na wiedzę. Przeceniamy wiedzę, nie doceniamy świętości. I myślę, że w naszych czasach, na tyle znam i Apokalipsę świętego Jana Apostoła i współczesne przekazy, że Jezus nam, kapłanom w kościele, zwłaszcza tym, którzy właśnie zasiadają katedry uniwersyteckie, da przeżycie takie, jakie dał świętemu Tomaszowi z Akwinu, który, wiadomo, był człowiekiem niezwykłej mądrości i wiedzy, ale też świętymies. Tym niemniej Bóg go nie oszczędził, kiedy już miał poczucie, że powiedział to, co trzeba było powiedzieć. Pewnego razu Duch Święty tak prześwietlił wszystkie jego dzieła, że on przeżył, że to w stosunku do Boga to jest słoma. No i skoro to jest słoma bez wartości, to zaczął palić. Na szczęście współbracia się zorientowali, że jakieś tam zapachy niedobre wychodzą i zabrali mu wszystko z celi. Nie mógł tego, co napisał, unicestwić. Jezus chce powiedzieć, ostrzega nas wszystkich, że idziemy w wiedzę, bo chcemy być wielcy. Kto się wywyższa, będzie poniżony, kto się poniża, będzie wywyższony. I Jezus chce powiedzieć nam, że wielkość człowieka rozpoczyna się z chwilą odkrycia jego małości. Kiedy człowiek odkryje swoją małość i otworzy się na wielkość działania Boga w jego życiu, na wielkość i piękno działania Boga w Jezusie Chrystusie. I to jest aktualne też w moim i w życiu każdego z was, że wielkość nasza rozpocznie się w momencie odkrycia małości. Tak dojmującej małości, że jeśli ja otwieram cały nadar, o którym mówi ta dzisiejsza Ewangelia, dar jedynego, wyjątkowego pośrednika między Bogiem Ojcem a ludźmi. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Oczywiście tu nie chodzi o nauczycieli, żeby nie było nauczycieli, żeby nie pisali zawód nauczyciel, tylko przez to, że ja jestem jedynym nauczycielem, Jezus chce powiedzieć o tym, co on nam daje w czterech Ewangeliach, że tam jest prawdziwa nauka. On tam jest nauczycielem. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, albo jeden jest wasz ojciec, ten w niebie. Tu chodzi o to, że Jezus Chrystus przede wszystkim jako Syn chce przynieść nam prawdę Ojcu w głębinie naszego wnętrza. Taki smak miłości Ojca, taką obecność miłości Ojca, żebyśmy spotykając drugiego człowieka potraktowali go jako brata, jako kogoś bezgranicznie mi drugiego, bliskiego. Już nie powiem o tym, że ktoś mnie prosił o pomoc w tych dniach, ponieważ chodziło o bardzo poważną sumę, więc powiedziałem, no jeżeli święty Józef coś kapnie, no to ja kapnę. I w pewnym momencie, kiedy rozmyślałem nad tymi słowami, tak, Duch Święty mnie przeniknął, powiedział, ale gdyby to ci prosił twój brat rodzony, twoja siostra, to byś na głowie stanął i byś postarał się. No i musiałem stanąć na głowie i postarać się. To o to chodzi. Nie chciejcie również, aby was nazywano mistrzami. Jeden jest tylko wasz mistrz Chrystus. Tu chodzi o to, że tylko Jezus Chrystus wie, że każdy z nas stwarzany przez Boga Ojca nie jest stwarzany, tak jak pisze w książeczce o siedmiu darach Ducha Świętego, na zasadzie sztancy. Wylatują ludzie spod tej sztancy Bożej. Tylko każdy z nas jest stwarzany jako istota jedyna i niepowtarzalna w sercu Boga Ojca. Jedyna i niepowtarzalna. Ma to jest porównywane do strun w harfie. W harfie może być nieskończona ilość strun, a ponieważ każda ma inną grubość, inną długość, w związku z tym wydaje niepowtarzalny dźwięk. Tak samo Bóg stwarza ludzi. I tylko to zna do końca Jezus Chrystus, Syn Boży, który Bóg Ojciec wszystko stwarza. I On jest mistrzem. Jemu trzeba dawać swoje życie, powierzać i On nas poprowadzi według tej naszej niepowtarzalności. Jest to ostrzeżenie też dla tak zwanych ojców duchownych, mistrzów życia wewnętrznego. Mówimy nieraz mój kierownik duchowny. Z tym trzeba być bardzo ostrożnym, bo prawdziwy kierownik życia wewnętrznego zawsze będzie mówił o tym, że tego jedynie kompetentnego ma w swoim wnętrzu już. Tylko problem jest uwierzyć, problem wiary. Jeszcze jak pracowałem przed przyjściem do Świętej Lipki w Szczecinie, to byłem zawalony interesentami, których mnie kapłanie przesyłali od konfesjonału, a to proszę iść do ojca Włoszyna na pocztową. No ja bitnie siedziałem całymi dniami i godzinami, mając swoje zajęcia i słuchałem tych ludzi. Czułem się totalnie niekompetentny w tym, co oni mnie tam gadali. Ale wiedziałem, że jest ktoś w przymierzu ze mną, to wszystko wie i potrafi. Kazałem siadać zawsze pod krzyżem. No i proszę sobie tutaj usiąść, ja naprzeciwko. I słuchałem na tej zasadzie, że no to panie, to słuchaj. I daj mi, podpowiedz mi rozwiązanie. I raz mi się zdarzyło nawet tak, że mężczyzna w sile wieku miał tak skomplikowany życiorys, że zakończył tę relację stwierdzeniem, no widzi ojciec, że tutaj nie ma rozwiązania. Ale jeszcze wtedy, kiedy relacjonował, ja otrzymałem taką iskrę wewnętrzną. Zapamiętaj to zdanie, które on powiedział. Zapamiętaj to zdanie. Sobie zapamiętałem. Jak on zakończył swoją relację, widzi ojciec, że tutaj nie ma rozwiązania, ja powiedziałem mu tak, widzi pan, czy pan powiedział takie zdanie? Powiedziałem. No widzi pan, to jest rozwiązanie. Czy Pan Jezus takie dowcipy robił na skutek mojej wiary, mojej niekompetencji, że ustami tych, którzy przychodzili i prosili mnie o pomoc, dawał rozwiązania. I tutaj, tu mogłem ogromnie dużo takich faktów przetaczać. Odbieram nieraz telefony z Polski. Słuchaj, chcę przyjechać do Ciebie, bo mam takie trudne problemy. A co tam, Pan Jezusa u nas to już nie ma? No jest, wiesz, ale jakoś tak tutaj, no dobrze, przyjedź. Ale zwracam się do Jezusa i mówię, panie, po co macie pamiętać przez całą Polskę, jechać tutaj, tracić pieniądze i czas? To zanurzam w krzyżu, pomodlę się we mszy świętej, wspomnę. Jest telefon, wszystko rozwiązane, już nie przyjadę. Brak wiary, brak wiary. Ten Pan Jezus gdzieś tam w niebie się schował, w tabernakulum, nie wiadomo gdzie. W związku z tym chcemy z ludzi zrobić idoli, którzy wszystko wiedzą i potrafią. I to jest dla mnie osobiście ogromne cierpienie, bo ja to zawsze wyczuwałem. A naprawdę nawet kiedyś postawiłem sobie pytanie, dlaczego przesyłasz do mnie ludzi, skoro dokładnie wiesz, że ja nic nie wiem, nic nie potrafię. I w tym jestem absolutnie prostolinijny i szczery. No tak, ale widzisz, ty wiesz, że ty masz kogoś, kto wie i potrafi. I ty powiesz, panie, to rozwiąże. Czyli w gruncie rzeczy to kierownictwo duchowe to troszeczkę jakby zastępowanie wiary tych, którzy powinni wierzyć w Jezusa Chrystusa, tego jednego wyjątkowego pośrednika, którego Bóg Ojciec posłał na ten świat i to nie do Kościoła, tylko do momentu Chrztu Świętego w głębinie naszego wnętrza. Opowiadałem o tym profesorze i że na pewno był to jakiś czyn proroczy ku zadumie. Tej zadumy na pewno nie było, tylko było zakłopotanie. Natomiast jeszcze wtedy chyba tak, nie było mego powołania do wejścia w Biblię. Jeszcze interesowałem się bardziej filozofią niż Biblią, Pismem Świętym. Ale miałem takie trudne momenty, w których byłem udręczony no, tymi, którymi Bóg kazał mi się opiekować. Zatem tak. Takie prześwietlenie mego życia, że cierpię, że jestem w udręce, tylko dlatego, że nie ma we mnie tej wiary w obecność jedynego pośrednika Jezusa Chrystusa, posłanego przez Boga Ojca w moje życie. To prześwietlenie Bóg dał mi przez takie wydarzenie. To wydarzenie zauważyłem na dworcu PKS-u tylko ja jeden. Nikt więcej, a tłumy ludzi były. Otóż między nogami ludzi dorosłych, mężczyzn, którzy ze swoimi pakunkami w różnych kierunkach dążyli, jedni wyjeżdżali, drudzy przyjeżdżali do Zakopanego, zauważyłem maleńką dziewczynkę, może 3 latka miała, może tych 3 latek nie miała, która dreptała, przystępowała z nogi na nogę, gryzła palce i w takim ogromnym bólu w ręce mówiła: tatusiu, tatusiu, tatusiu. I tak patrzyła, jak widziała, że to są spodnie nogi mężczyzny, patrzyła, czy to nie tatuś. Przez pewien czas ją obserwowałem, a później powiedziałem sobie: nie bądź takie drewno, stawił z nią kontakt, pomóż jej jakoś. Podszedłem do niej i się pytałem: co się stało, zgubiłaś tatusia? Tak, zgubiłem tatusia. I mówię jej: słuchaj, zostań tutaj ze mną, nigdzie nie idź, bo ona chciała gdzieś tam biec w jakimś kierunku, to tu, to tam, bo jak tatuś zauważy, że ty się zgubiła, to na pewno tutaj do ciebie przyjdzie, odnajdzie, wróci. Ale ona przez moment tylko nawiązała kontakt ze mną, a później już była półprzytomna z lęku, ze strachu. W pewnym momencie ten hol przeszklony opustoszał dość i ja zauważyłem, że po drugiej stronie ulicy stosunkowo wysoki mężczyzna ma maleńkie dziecko w takich noszach tam, na plecach. Przeszedł na zielonym świetle i obejrzał się, a tej córeczki, która miała być, z tyłu nie ma. I mimo że już czerwone światło były, samochody ruszyły, on zaczął biec przed tymi samochodami, rękę trzymając tak do góry, przepraszając wszystkich kierowców, którzy zaczęli naciskać na klaksony. To on mimo wszystko między tymi samochodami biegł, kluczył. Zauważyłem to i zapytałem: czy to nie twój tatuś biegł? Tak, mój tatuś. No, oczywiście wybiegła. Tatuś ten raz już był. Minął te samochody, rzuciła mu się w ramiona. Tatuś ją bardzo długo trzymał. Ona była cała rozdygotana. On chyba też. I dwoje tak się uspokajali. Ja wiedziałem wtedy, że to jest jakieś słowo Boga do mnie. To jest jakieś słowo Boga do mnie, że Bóg mi coś tutaj mówi. Że tak jak Bóg Ojciec, widząc cierpienia swoich dzieci, w Jezusie Chrystusie wybiegł do ludzi, szedł na ten świat, stał się człowiekiem, tym jedynym wyjątkowym pośrednikiem, który idealnie reprezentował znajomość serca Boga Ojca. Z drugiej strony był człowiekiem, rozumiał kruchość człowieka, jego słabość, i że Bóg Ojciec wybiegł ku nam w Jezusie Chrystusie aż w krzyżu, wiedząc, że nasz grzech, ten stan grzechu, bezsilności jest źródłem największych cierpień, nasza bezsilność w stosunku do grzechu. I że dramat niewiary polega na tym, że chrześcijanie, chodząc do kościoła, wiedzą, że to nowe przymierze wyjątkowe, niepowtarzalne zaistniało w krzyżu i właśnie ten krzyż został przeniknięty w zmartwychwstaniu obecnością Boga, Ducha Ojca, że Chrystus cierpiał, żeśmy nie cierpieli. Tym niemniej w krzyżu nie umiemy odpoczywać. Boimy się krzyża. Nie dajemy się Bogu tam, gdzie On się nam najpiękniej daje. Nie umiemy odpoczywać. I to jest źródłem naszych udręk. Są, tak jak ta dzisiejsza Ewangelia, takie fragmenty, które mi to przypominają, że wiele w swoim życiu jako kapłan nawet cierpiałem, ponieważ nie umiałem się tak wtulić w Jezusa Chrystusa w krzyżu, gdzie ta miłość Ojca nas tak do końca bierze. Daj mi siebie, a ja się uporam z tym, z czym ty się nie potrafisz uporać. Lecz wy nie pozwalajcie się nazywać rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braci jesteście. Powiedziałem, że to w litaniach do imienia Jezus mówimy nauczycieli ewangelistów, jest takie wezwanie, nauczycieli ewangelistów. To Jezus w Ewangeliach nas uczy, ale wszystkie Ewangelie kończą się krzyżem, który będzie przeniknięty zmartwychwstaniem. Że za mało dajemy się wziąć miłości Ojca w objęcia, w krzyżu. Że nie zapraszamy tę miłość Ojca w nasze wnętrze już w godzinach rannych. Może idziemy w dzień, w różne zajęcia, też udręczeni, z udręką. Jako chrześcijanie idziemy do świątyni, przeżywamy swoje chrześcijaństwo z udręką, mając poczucie, że to ciągle jest nie to. Także dumajcie nad tymi dwoma faktami, przez które Bóg przybliża nam zrozumienie tej Ewangelii. Najważniejsze przesłanie, już takie teologiczne tej Ewangelii, to jest zawarte w pierwszym zdaniu. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Katedra to było takie honorowe miejsce w każdej synagodze. To miejsce zajmował uczony w piśmie, czy też kaplan, czy faryzeusz, który interpretował Pismo Święte. Ważne tutaj jest imię Mojżesza. Otóż przygodę, tę wielką przygodę, że Bóg nam da wyjątkowego pośrednika między sobą a każdym z nas w Jezusie Chrystusie, Bóg rozpoczął w Mojżeszu. Mojżesz, jak znamy z Pięcioksiągu, został powołany wtedy, to powołanie, które przeżył, było tak wielkie, że w świetle tego powołania przeżył swoją nicość. I Bóg mówi mu, nie jest ważne to, co ty przeżywasz, ponieważ to ja pójdę w tobie do Egiptu. Wreszcie, kiedy już poprzez te plagi pokonał potęgę Imperium Egiptu, kiedy już jest pośrednikiem nowego, starego przymierza na Synaju, kiedy Bóg zawiera przymierze z potomstwem Abrahama, Bóg daje mu wizję na tej górze. Ta wizja jest lekko wspomniana w Księdze Wyjścia, ale w Księdze Powtórzonego Prawa bardzo wyraźnie Mojżesz mówi o tym, że poznał, iż on, jego osoba, jest tylko obietnicą Jezusa Chrystusa. To, co on robił, poczynając od powołania na pustyni, aż do podprowadzenia Izraela pod ziemię obietnicy, to jest nic innego, tylko jedno wielkie proroctwo o Jezusie Chrystusie. Kogo my otrzymamy w Jezusie Chrystusie, jedynym pośredniku. I że dekalog to jest nic innego, tylko obietnica Jezusa Chrystusa. Bóg stanie się człowiekiem. Trójca Święta przyjdzie do nas w człowieczeństwie Jezusa Chrystusa. I pamiętamy, że gdy Bóg prowadzi Izraela przez pustynię, to też daje pustynię po to, by człowieka ogołocić tak, by się otworzył na Boga. Człowiek, wielkość człowieka niknie. Jego inteligencja, jego możliwości na pustyni nie liczą się. Bóg czyni rzeka małym po to, żeby Bóg mógł być wielkim, ze swoją wielkością, miłością wejść w jego życie. I tak jak powiedziałem w pierwszym zdaniu, wielkość człowieka zaczyna się z chwilą odkrycia swojej małości, po to, żeby się otworzyć na wielkość miłości Boga, na jego obecność w swoim życiu, w swoim wnętrzu. To jest katecheza dana przez Mojżesza narodowi na pustyni. No i Bóg powiązuje się z tej obietnicy, dając im ziemię opływającą w mleko i miód. Tym niemniej pierwsza księga Samuela w rozdziale 8 mówi o tym, że Izrael niewiele pomieszkał w ziemi obietnicy, kiedy powiedział do Samuela: słuchaj, ten Bóg, który jest naszym królem, poczynając od Synaju, on jest jakoś zbyt daleko. Niby takich wielkich rzeczy tam w Egipcie dokonał, ale my byśmy woleli, żeby tak jak poganie, mają króla, mają swoją armię, siłę i czują się pewni. My też chcemy mieć takiego króla, który by tutaj na ziemi widzialnie reprezentował naszego króla niewidzialnego Boga. Samuel był smutny, załamany, a Bóg mówi: spełnimy ich prośbę. Bo z tego wszystkiego wyniknie bardzo ich cierpienie, ale też ważna katecheza. Mieli we mnie jedynego króla, jednego pośrednika. Chciałem stworzyć pewne wyjątkowe zjawisko, że oto maleńki naród pośród potęg politycznych żyje w dobrobycie, w komforcie i nikt nie jest w stanie go dotknąć, tylko dlatego, że królem jest w tym narodzie prawdziwy Bóg. Źle się z tym czuli. Bóg pozwala, żeby Izraelici mieli widzialnego króla. Ci królowie w końcu doprowadzili do tego, że Izrael znalazł się w punkcie zero swojej historii w ojczyźnie Abrahama, w niewoli babilońskiej. I komentarz Pisma Świętego jest taki: poszli za nicością i stali się nicością. Poszli za ludźmi i stali się nicością w niewoli babilońskiej, bo mieli to dojmujące uczucie. To też była katecheza o pośredniku Bogu, pośrednikach ludzkich, że ludzie nie są zdolni do tego, żeby pośredniczyć między Bogiem a człowiekiem. Zapowiedź Jezusa Chrystusa. W niewoli babilońskiej narodziła się warstwa uczonych w Piśmie, o których tutaj jest mowa. Tam powiedzieli: no, musimy wrócić do Pisma Świętego, czyli początki były bardzo dobre i szlachetne, a jak się to smutno skończyło. Faryzeusze narodzili się 2 wieki przed przyjściem Jezusa Chrystusa, podczas dramatu prześladowań ze strony Greków, którzy chcieli unicestwić wiarę w Boga prawdziwego i narzucić wiarę w bogów greckich. I ta dzisiejsza Ewangelia chce powiedzieć, już od 2000 lat mówi: ja się wywiązałem z tego, co obiecałem w całej historii Mojżesza. Studiujcie historię Mojżesza. Kim był Mojżesz dla Izraelitów, tym będzie Syn Boży, który stanie się człowiekiem w życiu każdego z was. Izraelici przez pustynię byli prowadzeni przez kolumnę ognia nocą i kolumnę obłoku za dnia. Nocą ta kolumna ognia pokonywała ciemności, a za dnia osłaniała przed żarem słońca. To wszystko było zapowiedzią, że Jezus Chrystus przez krzyż będzie tą kolumną ognia miłości. Wtedy, kiedy jesteśmy w ciemnościach, a wtedy, kiedy mamy dojmujące poczucie winy, będzie nas osłaniać miłosierdziem przed sprawiedliwością Bożą. Jeśli pewnych momentów dotykam, to chcę zaproponować tym z was, którzy mają po temu czas, żeby sobie przeczytać 5 ksiąg Mojżesza pod kątem, że to jest obietnica dla mnie. Kim Jezus Chrystus chce być w moim życiu? Jak bardzo On jest mi niezbędny? Tak jak był niezbędny Mojżesz w życiu potomstwa Abrahama, narodu wybranego. Żeby czytać Pismo Święte jako obietnicę. Co ja Ci obiecuję? Ja obiecuję Ci tak być w Twoim życiu. My dlatego szukamy ludzi, rozwiązań problemów w różnych ludziach, kompetentnych kapłanach, jakichś charyzmatykach, ponieważ nasza wiara w Jezusa Chrystusa, której tutaj się domaga, jest nikła. Jest bardzo nikła. I to jest poważny grzech. Ja myślę, że i nas kaplanów, i każdego chrześcijanina. Żeby tak do końca wiedzieć, że Bóg Ojciec pomyślał o mnie i rzeczywiście dał mi absolutnie kompetentnego nauczyciela we wszystkich sprawach i on jest w głębinach mego wnętrza. I że jeżeli tak do końca bym przyjął Jezusa Chrystusa, ten Jego uścisk ojcowski w krzyżu chwalebnym, tam się poczuł odnalezionym dzieckiem. I krzyż byłby dla mnie odpocznieniem. No i wreszcie poczułbym działanie mistrza w moim życiu, że realizuję jakieś niepowtarzalne, ważne powołanie. Powtarzam to, co na początku powiedziałem. Wielkość człowieka rozpoczyna się w tym momencie, kiedy odkrywa swoją małość, nicość, niekompetencję, by otworzyć się na ten wielki dar Ojca w Jezusie Chrystusie, jedynym pośrednim. I wtedy nasza małość nie będzie cierpieniem, nie będzie nas straszyć, będzie czymś dobrym. I o tych paradoksach mówi kazanie na górze w 8 błogosławieństwach.